Nowa ofensywa ateizmu państwowego. Powrót księży z łagrów i odwilż polityczna prowadzona przez Chruszczowa wywołały w ZSRR wielkie ożywienie religijne. Było ono szczególnie widoczne w zachodnich republikach. Do władz napływały setki podań z podpisami wiernych o przyjazd księdza do miejscowości, gdzie od wielu lat go nie było. Gdy się pojawił, do chrztu masowo przynoszono dzieci. Na spowiedź i inne sakramenty oczekiwały tłumy wiernych. Księża udzielali sakramentu bierzmowania tysiącom osób, co w zwyczajnej sytuacji kościoła było zastrzeżone dla biskupów. Tak było na Białorusi przed granicą 1939 roku i na Ukrainie za Zbruczem. W notatkach księdza Antoniego Chomickiego, proboszcza w parafii Połonne w obwodzie żytomierskim, a następnie w parafii Murafa w obwodzie winnickim, czytamy, że w 1953 roku, pracując przez 3 tygodnie w Kijowie, wyspowiadał tam 1800 osób i ochrzcił 500 dzieci. W 1955 roku w parafii Greczany koło Chmielnickiego, Płoskirów, w ciągu jednej doby udzielił chrztu 550 dzieciom, a 2 dni później w parafii Deraźnia 450 dzieciom. Od 11 lat nie było tam wizyty kapłana. Na jego przyjazd wierni uzyskali zgodę władz po długich staraniach. Widoczny renesans religijny był zapewne jedną z przyczyn rozpoczęcia przez Chruszczowa w 1958 roku niesłychanie nasilonej i obejmującej wszystkie dziedziny życia społecznego ofensywy ateistycznej. Nadano jej rangę zadania ogólnopaństwowego na wzór prowadzonej w okresie międzywojennym, lecz wzbogacono ją nowymi pomysłami, między innymi na przykład indywidualną pracą z wierzącymi. Polegała ona na tym, że członek kolektywu, któremu udowodniono praktyki religijne, był odwiedzany przez odpowiedniego aktywistę w celu przekonania go o szkodliwości religii i konieczności przyjęcia światopoglądu ateistycznego. Jeśli nie zmieniał postawy i udowodniono mu jakiś publiczny akt religijny, piętnowany był przed całym kolektywem, spotykały go szykany i poważne kary, na przykład wydalenie z uczelni, utrata stanowiska pracy lub inne. Szkoły wszystkich stopni znalazły się pod szczególną presją ateizacji. Ich kierownictwo zostało zobowiązane do prowadzenia propagandy antyreligijnej nie tylko wśród dzieci, ale także wśród rodziców. Wszystkie przedmioty wykładane w szkole były wykorzystywane w celu wykazania negatywnej roli religii i kościoła w życiu społecznym na przestrzeni całej historii ludzkości. W każdej ze szkół stworzono krasny ugałok, czerwony kącik o charakterze antyreligijnym, w którym było miejsce na takież wypowiedzi dzieci i młodzieży. Wspomnienia osób będących uczniami ówczesnych szkół na Litwie, Białorusi i Ukrainie świadczą o tym, że wielu nauczycieli z niezwykłą gorliwością i osobistym zaangażowaniem starało się ateizować dzieci i młodzież nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, lecz także przez zastraszanie, szykany i kary tam, gdzie spotykali się oni z przejawami wiary u swoich wychowanków. Powołano do życia Towarzystwa Krzewienia Nauki i Kultury Świeckiej oraz Republikańskie Instytuty Ateizmu Naukowego, które dysponowały dużymi funduszami. Ich celem było przygotowanie i publikowanie odpowiedniej literatury dla propagandy antyreligijnej i formowanie kadry wyspecjalizowanych ateistów. W terenie pracowało ich tysiące i wygłaszali oni dziesiątki tysięcy pogadanek dla różnych grup społecznych, także po wsiach dla kołchoźników. W 1959 roku powrócono do wydawania pisma na wzór przedwojenny pod tytułem Wojujący ateista. Nakłady książek antyreligijnych szły w miliony egzemplarzy. Akcja ateizacji była przez kilkadziesiąt lat przedmiotem ciągłych ocen, kontroli i wzmacniania w celu jej udoskonalenia. Przewodniczący Rady do Spraw Kultów Religijnych w Moskwie, Puzin, podczas ogólnozwiązkowego spotkania pełnomocników 18 kwietnia 1960 roku stwierdzał: należy walczyć o każdego człowieka będącego pod wpływem kościoła. Prasa, kino, radio i telewizja służyły temu celowi. Podczas 20. zjazdu Komunistycznej Partii ZSRR w 1956 roku Chruszczow wystąpił z projektem wychowania nowego człowieka komunisty w szkołach-internatach, które pozwoliłyby, jak stwierdzał, odciąć od przesądów religijnych dorastające pokolenie. Dla pełnomocników do spraw kultów religijnych stało się to, jak świadczą źródła, jednym z najważniejszych zadań, którymi się odtąd przez ponad 30 lat zajmowali. W 1972 roku przewodniczący Rady do spraw kultów religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR Michaił Kurojedow w obszernym wykładzie wygłoszonym 25 kwietnia tego roku w Moskwie podczas ogólnozwiązkowej narady republikańskich pełnomocników do spraw kultów religijnych stwierdzał z naciskiem: walka z religią była i pozostaje nadal programowym wymogiem naszej partii. W 1957 roku na szeroką skalę rozpoczęło się z nakazu władz wprowadzanie obrzędowości świeckiej z okazji Nowego Roku, pierwszego snopa w czasie żniw, narodzin dziecka, rozpoczęcia i ukończenia szkoły, pójścia do wojska i powrotu do cywila, wesela, pogrzebu, wypominek za zmarłych. Były to laickie odpowiedniki tradycyjnych chrześcijańskich obrzędów i zwyczajów związanych z tymi wydarzeniami w wiejskich środowiskach katolickich. Kampania ateistyczna miała niszczący i barbarzyński charakter, widoczny w odniesieniu do kościołów. Jeśli w 1958 roku było w ZSRR jeszcze około 20-25 tysięcy świątyń, to w 1965 roku pozostało z nich nie więcej niż 8 tysięcy. Były to więc zniszczenia ogromne. W tym czasie zniszczono wiele kościołów katolickich na Białorusi i Ukrainie. W Grodnie 29 listopada 1961 roku o godzinie 2 w nocy wysadzona została w powietrze zabytkowa świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, fundowana jeszcze przez wielkiego księcia Witolda w XIV wieku, tak zwana Fara Witoldowa, w XVI wieku zbudowana z cegieł dzięki dotacji królowej Bony. Gruzu użyto do budowy dróg. W tym samym roku podobny los spotkał witebsku cerkiew z XII wieku. Tego rodzaju przykładów zniszczenia historycznych świątyń było wiele na Białorusi, Ukrainie i gdzie indziej. Skutki tych działań stały się nieodwracalne.